gdy śpiewaliśmy te pieśni, gdzie deklarowaliśmy, że chcemy iść za Panem, chcemy się przy Nim ostać, tak cieszyłem się, bo ta pieśń tak przygotowywała mnie do dzisiejszej usługi. I była takim wstępem. Otwórzcie swoje Biblię na psalmie 50. I w dużej mierze z tego psalmu dzisiaj będę korzystał. Strona 619. Jest to psalm asafowy. Bóg Wszechmocny Pan przemówił i wezwał ziemię. Od wschodu słońca aż do zachodu jego. Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed Nim ogień pochłaniający, a dokoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z gór i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwestują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Do tego miejsca później będziemy i dalej czytać. Pan przemawia do swojego ludu. Przychodzi czas, że i też go sądzi. On go wychowuje, ale też i go karci, koryguje, prowadzi. Boże Słowo w innych miejscach mówi, że od domu Bożego zaczyna się sąd Boży. I ten sąd Pan realizuje w naszym życiu teraz, każdego dnia, gdzie dociera do nas, abyśmy się mogli ostać, abyśmy mogli wytrwać do końca, abyśmy nie zgubili gdzieś tego pięknego zbawienia, które Pan nam dał. Dlatego przychodzi chwila, że On przybywa, że nie milczy, że przemawia do nas. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. I tutaj każdy z nas może zadać sobie pytanie, czy mam udział w ofierze? Czy przez ofiarę mam dostęp do Boga? Przez ofiarę Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I ten psalm jest tyle wieków wcześniej pisany, a tak bardzo ukazuje, że przez szczególną ofiarę wchodzimy w Bożą obecność, w społeczność z Nim. I ten psalm jest takim wręcz przygotowaniem. I tutaj dalej, może tych wierszy nie będę czytał, Pan mówi, że nie chodzi mu o krwawe ofiary, o jakieś dary, całopalenia i inne rzeczy, bo wszystko, co ziemię napełnia, jest Jego. Ale przede wszystkim Panu zależy na nas, abyśmy byli w Nim, abyśmy w Nim trwali, abyśmy w Nim się mogli ostać. Dlatego jest i taki czas, gdzie Pan przychodzi do nas jako ten miłujący, ale też jako sędzia. I tak rozważając te słowa z Biblii, tak miałem taką wdzięczność. Panie, dziękuję Ci, że tak postępujesz, że to jest dla naszego dobra, abyśmy się mogli ostać. Pan przybywa w pełni swojej chwały, w pełni swojej wielkości. I tak sobie tu jeszcze śpiewając, tak sobie rozważałem, że nieraz tak mamy takie pragnienie przeżywać wydarzenia, jakie się działy tam w historii biblijnej, gdzie Morze Czerwone się rozstąpiło, gdzie Jordan się też rozdzielił i Boży lud mógł przejść. I tak, takie myśli, czy te czasy minęły, czy Bóg nie manifestuje się w podobny sposób, może troszeczkę inaczej, ale taki widzialny, szczególny. Gdy mamy oczy szeroko otwarte, to takie rzeczy będziemy zauważać, które się dzieją wokół nas. Choćby te ostatnie wydarzenia z falami tsunami, gdzieś tam w Azji, daleko, gdzie ludzie spokojnie leżeli sobie na plaży, opalali się, mieli wspaniałe wczasy, wakacje za wielkie pieniądze. Taki w cudzysłowie ziemski raj. I w tym takim nagłym spokoju nagle przyszła wielka fala. Wszystko zmyło. Wydarzenia ostatnich huraganów, które przez Stany Zjednoczone przeszły, pokazują, jak bardzo nie możemy polegać na sobie samym. Jak bardzo nie możemy polegać na wielkości narodów, na ich sile, na technikach przewidujących żywioły. Bo nawet gdyby z miesięcznym, półrocznym wyprzedzeniem, gdyby można było przewidzieć, że taki silny huragan będzie przechodził przez Nowy Orlean, to i tak ludzie nie byliby w stanie się w pełni zabezpieczyć. I tak by nie udało im się tak wszystko tam gdzieś ewakuować, zabezpieczyć. Różnymi sposobami Boża wielkość manifestuje się. I nie chciałbym tutaj wyciągać jakichś wniosków w jedną czy w drugą stronę, że to Boże sąd dla Stanów, czy tak, taki czy inny wniosek, ale bardziej w tym takim stwierdzeniu, że Bóg jest Bogiem żywym, działającym i On pokazuje swoją wielkość. Abyśmy mogli pochylić swoje czoła, abyśmy się mogli zastanowić nad rzeczami, które się wokół nas dzieją, i abyśmy tym bardziej szukali Jego wielkości, Jego bliskości. Jeśli tam gdzieś przysnęliśmy, abyśmy się mogli obudzić, abyśmy się mogli otrząsnąć i z bojaźnią pielęgnować swoje zbawienie. Bóg nas przybywa i nie milczy, bo On jest Bogiem żywym, takim samym na wieki. I jaki był podczas pisania tego psalmu, takim jest dzisiaj. Jest Bogiem działającym. Bogiem, który interesuje się naszym życiem. Od 14 wiersza. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego rzeczy Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciwko bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga. Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Słowa tego psalmu tak bardzo wyraźnie rozgraniczają dwa różne stany w życiu człowieka. Gdy trwa w Bogu, gdy trwa w Nim i ten stan, gdy zszedł gdzieś tam na bok, gdzie zaczyna chodzić swoimi drogami, gdzie jest potrzeba, aby wrócił z powrotem. Ale to, co bardzo mnie cieszy w Bożym Słowie i w tym psalmie, że nawet jeśli są trudne słowa wypowiedziane od Boga do nas, to jak dużo jest Bożej miłości wcześniej i jak dużo Bożej miłości jest na koniec. Zanim te surowe słowa zostały wymienione, to najpierw są słowa nadziei, że Pan wysłucha, że Pan podźwignie, że Pan uwolni, że Pan zbawi. I potem, gdy są trudne słowa, takie bardziej ostre, to znów zakończenie jest takie zachęcające. Nie żeby kogoś przygnębić, powalić, żeby już się nie podniósł, ale po to, aby wiedział, że nadzieja jest blisko, że Pan jest chętny, aby każdego podźwigać, aby każdego wynosić. I taką prawidłowość ja widzę w wielu miejscach Bożego Słowa, że nawet jeśli są słowa ostre, stanowcze, które by do nas docierały, które by miały nami począsnąć, to początek i zakończenie jest osnute Bożą miłością. Abyśmy to mogli przyjąć, zrozumieć, przeżyć i ostać się. Pan nam stawia wysokie oczekiwania dla naszego życia. Oczekiwania świętości. Oczekiwania wrastania w Jego podobieństwo. I jest to możliwe tylko wtedy, gdy trwamy w Nim. I wtedy daje siłę nam ku temu, abyśmy to mogli realizować. I wtedy to w sposób duchowy, naturalny staje się normalnością naszego życia. Ale tylko wtedy, gdy jesteśmy w Nim, gdy nasze życie w Nim jest mocno osadzone, gdy trwamy w Nim. A jeśli nie, jeśli zaczynamy chodzić gdzieś po swojemu, podejmować swoje decyzje, gdy nasze życie staje się takie już trochę szare, gdzieś takie pokręcone, nagle okazuje się, że nie jesteśmy w stanie. Chcielibyśmy, a nic nie wychodzi. Gdy znów tak podczas naszych pieśni tak sobie to wszystko próbowałem ogarnąć, rozważać, to tak, taka mi przyszła myśl, że cała Biblia jest jednym wielkim wołaniem, aby ci, którzy przyszli do Boga, którzy są Jego, którzy są Jego własnością, aby do końca wytrwali. Aby nie odeszli, aby wytrwali do końca, aby mogli od Pana odbać swoją nagrodę. Cała Biblia, i Stary, i Nowy Testament jest jednym takim wołaniem. Bo Pan wie, jacy jesteśmy. Pan wie, w jakich okolicznościach jesteśmy osadzeni, pod jaką presją jesteśmy, że diabeł wokół krąży i tylko czeka, kogo by pochłonąć. I Pan daje rozszerzenia, abyśmy się mogli ostać. Halleluja. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. Pan stawia nam postawę, trwałą postawę, na której możemy stanąć. To jest stanie na Bożym Słowie. To jest trwanie naszym Panu Jezusie Chrystusie. A wtedy będziemy w stanie spełnić Najwyższemu swoje śluby. Wtedy będziemy w stanie składać Mu dziękczynienie. Wtedy nasze dziękczynienie z naszego zbawienia będzie żywe i aktywne, niezależnie od czasu, jaki upłynął. Może to być pewnego rodzaju testem dla każdego z nas, gdzie możemy sobie zadać pytanie, na ile dzisiaj mam radość z Twojego zbawienia? Pewność i radość. Bo stwierdzenie pewności możemy sobie gdzieś tam w umyśle ustawić, zakodować, zagwarantować na podstawie Bożego Słowa. I to jest pewne, amen. Ale radość, dziękczynienie, wdzięczność do Pana, czy jest tak samo żywe, jak mieliśmy zaraz po nawróceniu? To, co Biblia określa pierwszą miłością. Czy jest to równie żywe dzisiaj? Czy równie dzisiaj mam to dziękczynienie w sercu i czy ono się rozwija? czy z perspektywy tego czasu przeżytego z Bogiem, czy ono jest mocniejsze, silniejsze, bardziej dojrzałe? Jest to rodzaj dziękczynienia, który wymaga pielęgnowania, który wymaga rozwoju, a który też trzyma nas blisko Pana, abyśmy się gdzieś za daleko nie oddalili. Jak sobie weźmiemy taką kulkę, jakąś piłeczkę na sznurku i zaczniemy tak kręcić, to jeśli ten sznurek jest w miarę krótki, to ta kulka tak blisko krąży, tej ręki tam gdzieś na bok nie odciąga, ale czym ciężar będzie tej kulki większy, czym długość tej linki czy sznurka, który tą kulkę trzyma, będzie długość dłuższa, tym siła odśrodkowa, która będzie gdzieś tam dalej odciągać, będzie coraz większa. Że aż w pewnym momencie może chcieć rękę wyrwać, szczególnie przy takim silnym kręceniu, gdzie siła odśrodkowa rośnie. Podobnie jest i w naszym takim duchowym życiu, że gdy nasze myśli, nasze serce, nasze dziękczynienie jest blisko Pana, jest to żywe, trwałe, to te siły, które nas próbują odciągać, które tak od środka idą na zewnątrz, one nie są takie silne. I wtedy w sposób naturalny, duchowo naturalny, ostajemy się, jesteśmy blisko Pana. Chociaż przychodzą nieraz chwile próby, doświadczenia, gdzie trzeba tak ostro stanąć, ale wtedy Pan daje szczególne siły, abyśmy się mogli ostać. I wtedy w takim stanie możemy wzywać Pana w dniu swojej niedoli, a Pan daje obietnicę: wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Pan wybawi, ponieważ nas miłuje. Pan wybawi, ponieważ jest naszym Ojcem, a Ojciec ma staranie o swoje dzieci. Jak nasi ziemscy ojcowie mają o nas staranie, tym bardziej niebiański Ojciec. Bo nasi ziemscy ojcowie przekazali nam swoje geny. Jesteśmy w pewnym stopniu podobni do swojej mamy i taty, a może tam gdzieś do dziadków. Ale to, co jest w nas, to duchowe życie, jest tylko Bożego pochodzenia. I dlatego Bóg ma o nas staranie. Dlatego pragnie, abyśmy przy Nim wytrwali. On chce nas wybawiać. On chce, abyśmy mieli za to dziękczynienie, abyśmy to wybawienie mogli zauważyć, abyśmy mieli powód ku temu, aby złożyć dziękczynienie, aby głośno Go wysławiać, aby w ten sposób być zachętą dla innych, aby uruchomić taką lawinową machinę radości, która pochwyci innych, który innych pociągnie. Dlatego Bóg wychodzi nam naprzeciw i On chce nas wybawiać. My nie musimy aż tak silnie Go prosić: Panie, dlaczego mnie nie wybawiasz? On tak bardzo chce, a Ty jakbyś zwlekał. On chce, bo to Jego wybawienie dokonuje wielkie dzieło, które tyczy nie tylko nas samych, ale też bliskich wokół nas, które to wybawienie też tyczy całego zboru, to wybawienie tyczy także ludzi niewierzących, które są wokół, bo wtedy Boża obecność jest widoczna w nas. Dlatego Pan chce nas wybawiać i wprowadzać nas w uwielbienie, które nie będzie zamknięte gdzieś tam w ciemnej komnacie, gdzieś na uboczu, gdzie nikt nie widzi, ale które się uzewnętrzni wszędzie wobec, wokół i wtedy przyniesie swój owoc. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Wcześniej czytaliśmy, że Pan zgromadził wiernych swoich. I oto mogą być różne rodzaje bezbożnych. Jedna grupa takich, którzy nigdy Boga nie poznała, którzy Boga nie chcą poznać, którzy nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. A tu jest taki drugi rodzaj, inny rodzaj osób bezbożnych, którzy zlekceważyli przymierze, które mieli z Panem. I słowa, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Oto są słowa skierowane do ludzi, którzy znają Pana, którzy znają Boże Słowo, którzy w pewnym momencie swojego życia zawarli z Nim przymierze. Dlaczego nienawidzisz karności? Dlaczego lekceważysz moje słowa? Dlaczego obracasz się złodziejem, cudzołożnikiem? Dlaczego mówisz źle? Dlaczego nie kontrolujesz swojego języka? Dlaczego występujesz przeciwko swojemu bratu? Gdy patrzymy na swoje życie, to użycie słowa bezbożny jest takie niewygodne. Gdy mam świadomość, że gdzieś od Boga się odsunęliśmy, gdzie jesteśmy gdzieś dalej, to łatwiej jest tak powiedzieć, no podjąłem sam decyzję, nie wyszło. Zacząłem iść swoimi ścieżkami i narozrabiałem. Tak, i wtedy tak w konsekwencji dodamy jeszcze, no tak, bo szedłem bez Boga, bo postępowałem bez Boga, bo postępowałem bezbożnie. I jeśli to postępowanie weszło mi w nawyk, jeśli to postępowanie staje się moją codziennością, wręcz odruchem bezwarunkowym, to wtedy może przyjść chwila, że powinienem się nazwać, że jestem bezbożny i że potrzebuję Bożego ratunku, Bożego wyrwania, uwolnienia, abym się mógł ostać. 21 wiersz. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem Tobie podobny. I nieraz takim ludzkim odruchem jest to, że zrobiłem źle i żadnego gromu z nieba nie było. Pewnie Pan mi daje szansę. No trudno, zdarzyło się, no nigdy więcej tego nie zrobię. I upływa trochę czasu i znowu robię to samo. A Pan milczy. Pan oczekuje, co ja z tym zrobię. Czy przyjdę do Niego? Czy wyznam Mu swój grzech? Czy dam Mu się wybawić? Czy poddam się Jego mocy ręce, która wyrywa z grzechu, z problemu? Pan oczekuje. I wielką łaską jest, jeśli możemy tą drogą przejść. Bo to Pan mówi, że karcę Cię i stawiam to przed Twoje oczy. I wielką łaską Pana jest, że przychodzi taki czas, że On to stawia przed nasze oczy. I nagle świadomość tego jest taka bardziej wyraźna. I wtedy co z tym zrobimy? Jak z tym postąpimy? Pomnijcie to, wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Są to słowa takie trudne, ostre, ale to jest wołanie kochającego Ojca, który nie może patrzeć, gdy jego dziecko oddala się, gdy nie postępuje prawidłowo, gdy czyni źle, gdy swoim postępowaniem zaprzecza, że jest Bożym dzieckiem. Dlatego wołanie naszego Ojca jest stanowcze, abyśmy się ostali, aby nie dochodziło do sytuacji, w której będzie konieczne rozdarcie, do sytuacji, gdzie trzeba będzie publicznie napomnieć, publicznie się wstydzić. Pan chciałby to dużo wcześniej załatwić, oczyścić, uwolnić, wyzwolić. A jeśli się to nie dzieje, to i może proroka posłać, który powie, jest grzech w twoim życiu. I tak się może zdarzyć. I to jest też jeden z Bożych sposobów działania. I chwała Panu, że taki sposób istnieje, że jeśli potrzeba, to Pan począśnie. Ale to dla naszego dobra. Abyśmy się mogli ostać, abyśmy mogli wytrwać, abyśmy mogli być w Bożym ręku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. A temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Gdy wracamy do Niego, gdy trwamy w Nim, gdy jesteśmy blisko Niego, On ukazuje zbawienie. On ukazuje ratunek. On ukazuje wyrywanie z poszczególnych trudnych sytuacji, w których się znaleźliśmy, abyśmy się mogli ostać, abyśmy mieli nadzieję, abyśmy mogli wytrwać do końca i być zachętą dla innych. Wrócę teraz może jeszcze do kilku wersów z Psalmu 49. Tak łatwo nieraz jesteśmy pod presją pieniędzy, tego, że komuś tam się lepiej gdzieś powodzi. Od 13 wiersza do 15. Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się. Podobnie jest do bydląt, które giną. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, których mowa, własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione. Otchłań będzie ich mieszkaniem. Nieraz tak, gdzieś tam w człowieku pojawia się takie pragnienie porównania, żeby nam było lepiej. A, że tam tym bezbożnym się lepiej wiedzie, a nam tak ciężko. Ale Boże Słowo mówi, że jest to błędna pewność siebie. Jest to rodzaj przepychu, który się nie ostoi. I nic człowiekowi z tego, bo gdy odchodzi, nic ze sobą zabrać nie może. I obcy musi to wziąć. I idzie bez nadziei. Dlatego, gdy swoją pewność opieramy w Panu, mamy lepszą wartość, bo ona nas prowadzi do wspaniałej społeczności z Ojcem. Od 17 wiersza. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała domu jego, bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim chwała jego. Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym, choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie, pójdzie do pokolenia ojców swoich, którzy już nigdy nie ujrzą światłości. Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie. Podobnie jest do bydląt, które giną. Choćby ludzie mówili, że są szczęśliwi, że wszystko, czego tylko pragną, mają, to jeśli nie mają Pana, są porównani do zwierząt, które są, giną i nie ma ich. Rozważając te fragmenty i może te inne miejsca, które jeszcze przeczytamy, tak bardzo w mojej świadomości taka myśl się odnawiała, jak ważne jest, abyśmy tą świadomość tego zbawienia, które mamy w Panu, abyśmy mieli żywą. Abyśmy nie spłycili tego. Abyśmy widzieli ten stan rzeczy ludzi, którzy są wokół, którzy giną. I abyśmy mieli tego świadomość. Aby to gdzieś tam nie było przetarte. abyśmy tylko patrzyli na siebie, na swoje problemy. O Panie, tu mi źle, w tym mi pomóż. O Panie, znowu mi źle, znów mi pomóż. I tak ciągle możemy tylko myśleć o sobie. Ale gdy Pan nas wprowadza w ten właściwy stan trwania w Nim, wtedy świadomość tego, w jakim miejscu jest świat, będzie w nas żywa. Wtedy miejsce, w którym my stoimy, będzie pewne. I tym bardziej będziemy mieli troskę o tych, którzy tu jeszcze nie stoją. Dlatego trwanie w Panu jest ważne. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 24. Jaki jest ten świat? Zanim zaczniemy czytać, tak chwilkę pomyślmy. W jakim kierunku zmierza? Czy będzie dobrze? Czy będzie lepiej? Czy za jakiś czas będzie ludziom coraz lepiej? Nie będzie wojen może? Wszyscy będą mieli tyle pieniędzy, że każdemu na wszystko starczy? Świat jest coraz gorszy. Wszelkie normy etyczne, moralne są rozmyte. To, co było takie normalne dla ludzi 10 lat temu, że czegoś się nie robi, że tego nie wolno, teraz staje się ogólnie dopuszczalne, wręcz jest do tego zachęta. A co będzie za 10, 20 lat? Świat sam w sobie zmierza do zagłady. I czy świadomość tego jest w nas dalej żywa? Czy widzimy to, tą sytuację, w jakiej nas Pan, to otoczenie, w jakim nas Pan postawił? Jaki jest Jego plan do całego świata? W 24 wierszu są słowa Pana, które wypowiada, może od 6 wiersza. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszych i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Słowa, które wypowiada sam Pan Jezus. Abyśmy byli świadomi, w jakim kierunku podąża świat. Abyśmy byli świadomi, co nam grozi. Bo są konkretne słowa, które tyczą się wierzących, że ta duchowa presja, która się będzie rozwijać, która będzie rosła, będzie mocno na nas oddziaływać i będzie oddziaływać coraz mocniej. I nawet jeśli teraz mamy dobry czas, gdzie nas tam nikt nie przegania, gdzie możemy bez przeszkód wyznawać swoją wiarę w Pana, abyśmy się tym bardziej umacniali, bo przyjdzie ten czas, że tego nie będzie można, że to będzie karane, że to może ulec zmianie i taki czas będzie. I Pan sam wie kiedy, że to się stanie. I wtedy, jeśli nie będziemy ugruntowani w sobie, będą zgorszenia. Będzie wzajemna nienawiść. Będzie nawzajem wydawanie się. Miłość oziemnie. Ale będzie to się działo wtedy, gdy to, co mówiliśmy wcześniej, jeśli nie będzie nas ugruntowane. baczcie, abyście się nie trwożyli. Bo to się musi stać. Bo Boży plan się realizuje. Nie martwmy się o siebie, bo gdy trwamy w Nim, w Panu naszym Bogu, to On nas zachowa. Ale ważne jest, abyśmy mieli tą taką żywą świadomość tych rzeczy, które się dzieją i które będą się działy. Abyśmy gdzieś tam się nie zapędzili, że jakieś takie stwierdzenia, że a tam ludzie jeszcze Boga nie poznali, ale oni tam na swój sposób Boga wierzą i tak dalej. I możemy to wszystko spłycić. Gdzie cała Ewangelia jest jednym kolejnym wołaniem też o to, aby jak najwięcej ludzi uwierzyło, aby jak najwięcej ludzi mogło poznać Pana i przyjść do Niego i we właściwy sposób żyć godnie. Czy dam się zgorszyć? I dzisiaj każdy powie, ja sam powiem, na pewno nie. Ja chcę trwać do końca. Ale jeśli moje życie nie będzie pielęgnowane, jeśli tak będę krążył na takiej długiej lince wokół, to w pewnym momencie się mogę urwać, bo ta linka nie wytrzyma, bo sam siebie nie znam. Dlatego chcę być blisko Pana. Dlatego my wszyscy chcemy być blisko Pana, aby wytrwać, aby się ostać. I abyśmy mieli w pamięci to wszystko, co wydarzy się, abyśmy nie byli nagle zdziwieni. Dlaczego to się dzieje? Panie, dlaczego to dopuściłeś do tego, że jakieś zgorszenie się pojawiło? Przecież nas inne zbory palcem wytkną. Panie, dlaczego? Bo Boże Słowo mówi, że tak się będzie działo. I to musi się stać. Aby się okazało, kto jest prawdziwie wierzącym, to on naprawdę trwa w Panu. Z Bożego dopuszczenia to się dzieje. A wspaniale jest, jeśli umiemy przez to przechodzić i zwyciężać i w tym Pana uwielbić. Drugi Tymoteusza, rozdział trzeci. W jakim kierunku zmierza nasz świat? Trzeci rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Słowa Pawła do Tymoteusza. Czy nam to grozi, że to będzie się wpychać do naszego życia? Gdyby nie groziło, nie byłoby to tu wymienione. Bo tacy będą ludzie, którzy Boga nie poznali, ale i tacy my możemy się stać, gdy nie będziemy pielęgnować swojego życia w Nim. I my wcześniej poruszyliśmy taki jeden punkt, aby czasem nie stać się bezbożnym. I gdybyśmy teraz każde z tych słów mogli rozważać, moglibyśmy dużo ciekawych rzeczy odkryć. Dlatego warto jest to przed Pana stawiać i prosić, aby On nam pokazywał, czy czasem nie jesteśmy niewdzięczni, czy czasem nie jesteśmy chełpliwi albo samolubni, aby nam Pan to pokazywał, aby to stawiał przed naszymi oczyma, abyśmy to Jemu oddawali i abyśmy byli z tego wyzwoleni. abyśmy nie byli bardziej miłujący rozkosze niż Boga. Abyśmy czasem nie przybrali pozoru pobożności, podczas gdy życie jest jego zaprzeczeniem. Jest wiele takich wyraźnych ostrzeżeń, abyśmy byli czujni, abyśmy się nie dali zaskoczyć, abyśmy postępowali w Boży sposób. Ja sobie tak wypisałem kilka takich myśli. Wcześniej czytaliśmy, a gdy miłość oziębnie, to co wtedy się będzie z nami działo? Wtedy się pojawi kilka takich punktów. Narzekanie, zawiedzenie, wzajemne obwinianie, oskarżenie, poczucie straconego czasu, chęć pozbycia się drugiej osoby. Pojawią się myśli, nie chcę go więcej widzieć. Co można by bardziej wyraźnie powiedzieć, nienawidzę go. Tak byśmy chcieli tak łagodnie powiedzieć, nie chcę go widzieć. Czyli go nienawidzisz. Gdy miłość oziębnie, takie symptomy w naszym życiu będą się pojawiać. I na podstawie takich symptomów, gdybyśmy sobie zrobili takie studium biblijne, każdy dla siebie, odnośnie każdego z tych słów, które tutaj były wymienione, i wypisali, jakie symptomy wskazują na to, że taki rodzaj grzechu się może w moim życiu pojawić, tym baczniej moglibyśmy się temu przeciwstawiać i obserwować, aby nam Pan pokazywał, czy to czasem się nie pojawiło już w moim życiu. A wtedy, gdy to widzimy, jest to przed naszymi oczyma, możemy coś konkretnego z tym zrobić. Przyjść do Pana i to wszystko odcinać, odnawiać, zmieniać, uzdrawiać. I to niejednokrotnie jest długi proces. Bo długim procesem było to, żeśmy w to miejsce wchodzili. Żeśmy do takiego stanu się doprowadzili. Dlatego Pan w mądrości swojej będzie nas wyprowadzał. Będzie nam dawał wolność. Trzeci rozdział od wiersza 10. Pouczenia, jakie Paweł daje do Tymoteusza. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonii, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. To jest świadectwo Pawła przed Tymoteuszem. Jakie wymyślne prześladowania znosił Paweł, a jednak ze wszystkich Pan go wyrwał. I widząc swoje życie, Paweł widzi Tymoteusza i widzi, że on idzie i postępuje za nim i żyje według jego sposobu życia. I te słowa tak bardzo mnie zastanowiły. W swoim życiu, gdy czytamy Boże Słowo, uczymy się podobieństwa do Pana Jezusa. Chcemy być takim jak On. Ale za przykładem Pawła, czy jest ktoś, kto jest dla ciebie autorytetem z żyjących osób, z żyjących braci i siostr? Czy widząc jego życie, które trwa dłuższy czas w Panu, jest stabilne, pewne? Czy nie jest dobrze, abyś z taką osobą uczył się tak postępować? Aby sposób twojego życia mógł postępować na przykładzie tej osoby, która już zwyciężyła w wielu rzeczach? Czy masz takie osoby, które są dla ciebie autorytetem? W wielu dziedzinach postępowania, w błahych sprawach, które dzieją się w naszym życiu,
Czy jest taka osoba, którą byś wokół siebie zauważał? Którą widząc, dziękowałbyś Panu, że taka osoba jest, że jest dla Ciebie przykładem, że dużo mogę się od niej nauczyć. Dużo wspaniałych rzeczy mogę wprowadzić do swojego życia. Że wiele moich zapędów mogę gdzieś tam przyhamować. Że przy nim lub przy niej, że się mogę zreflektować. Jest to rodzaj przykładu, który podał Paweł do Tymoteusza. I dobrze jest, jeśli takie osoby mamy. A jeśli takich osób nie ma, to znaczy, że jesteśmy w siebie zapatrzeni. To znaczy, że my sami sobie stawiamy normy swojego postępowania, które staramy się przed Bogiem weryfikować. A jednak jacy różni jesteśmy, jak różne temperamenty mamy i w jak różnym wieku jesteśmy, czy mamy lat kilkanaście, czy lat dziesiąt, to w różny sposób podchodzimy nieraz do różnych rzeczy i nieraz siebie nawzajem ranimy, nieraz siebie nawzajem drażnimy, bo tego wszystkiego nieraz nie można z sobą zgodzić w sprawach kulturowych, zachowania, sposób bycia i wielu innych rzeczy, które sprawiają, że nieraz się zaczynamy gubić. Czy jest taka osoba blisko mnie, od której mogę się uczyć? Od której mogę się uczyć jego wiary? Jak jest zrozumiały? Jaka jest miłość w jego życiu? Jak cierpliwie znosi różne prześladowania i różne sytuacje losowe? Czy widząc jego życie, moja wiara rośnie? Pan dał nam Kościół, abyśmy się tego uczyli, abyśmy tym mogli żyć. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć w pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania nosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. I przyjdzie taki czas, że nam będzie ciężko. Ale wtedy na bazie swoich wspaniałych przeżyć Panu, trwania w Nim. I dzięki temu, że mamy wspaniały Kościół i wspaniałych braci wokół, możemy się ostać, bo wszyscy razem się uczymy. I swoim życiem, swoim przykładem, swoim świadectwem nawzajem siebie umacniamy. I to jest sposób, aby się ostać. To jest sposób, abyśmy wszyscy do końca wytrwali. Dlatego taką moją zachętą dzisiaj, takim moim wołaniem, taką moją determinacją, bo ostatnio ten temat jakoś tak krąży wokół mnie. I tak mi się wydaje, że już nieraz innymi słowami i innymi fragmentami już to po części gdzieś tam kiedyś poruszałem. Ale ten temat na nowo wraca do mnie. Abyśmy to mogli przypominać, abyśmy mogli tym żyć i abyśmy się mogli w Panu umacniać. Abyśmy mogli się ostać. Abyśmy się nie dziwili, że jakieś rzeczy się wokół nas dzieją. Bo Boże Słowo nas do tego przygotowuje. Abyśmy byli gotowi na każdą ewentualność. Dlatego, bracia kochani, pragnąłbym was teraz zachęcić do wspólnej modlitwy. Jeśli możecie powstać, jeśli jesteście zmęczeni. Abyśmy mogli przyjść do Pana. Abyśmy mogli wspólnie do Niego zawołać. Aby On umacniał nasze wybranie. Aby nasze życie było mocne i żywe. Aby On uczył nas wzajemnych relacji między sobą, aby te relacje były coraz silniejsze. Abyśmy od siebie samych się mogli dużo uczyć. Halleluja. Panie Jezu, tak bardzo dziękuję Ci. Tak bardzo dziękuję Ci, że tak wiele mądrych rzeczy, Panie, Ty przekazujesz nam przez Boże Słowo. chociaż nieraz są to słowa trudne. I przyszłość, która jest przed nami, jest ukazana jako stanowcza, jako trudna. Ale Panie, dziękuję Ci, że Ty dajesz obietnicy dla każdego z nas, że my przez to możemy przejść, że my możemy się ostać i my możemy się uczyć wzajemnego podnoszenia jedni drugich. Gdzie dwóch, gdzie trzech, tam się ostają. Bo gdzie jeden potknie się, drugi go podniesie. Panie, ucz nas tego, aby nasze życie było takim kryształem, którego widać. Gdy Twoje światło pada, to światło potem wspaniale błyszczy dla ludzi, którzy są wokół. I wtedy widzą Ciebie, zauważają poprzez nasze życie. Tak, Panie, sprawa, aby nasze życie było światłem dla innych. Tym światłem odbitym od Ciebie. Aby widząc nas, ludzie chwalili Ciebie w niebie, Panie, Boże nasz kochany. Aby wiedzieli, że jest możliwe, że można żyć w Bożej łasce, że jest to realne, że jest to wykonalne. Panie, realizuj to w nas. I proszę, Panie, abyś dzisiaj, Panie, umacniał, Panie, każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Ty, Panie, widzisz nasze serca. Ty widzisz, Panie, w jakim miejscu każdy z nas jest. I Ty widzisz, Panie, kim może trzeba począsnąć. I Ty wiesz, Panie, kim się cieszyć, radować. Tylko proszę, Panie, aby Twoja łaska i Twoje błogosławieństwo, aby Cię mogło spływać. Aby nas uwalniało do zwycięstwa w Tobie. Abyśmy odebrali Twój ratunek, Twoje wybawienie i abyśmy składali Tobie dziękczynienie. Halleluja. 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 A może jest ktoś z nas, kto chciałby takiego wsparcia zboru dla siebie na ten dzisiejszy dzień. Będziemy się modlić o Ciebie, aby Pan Cię umacniał, aby Ci dawał nowe siły, aby jakość Twojego życia była lepsza, abyś już nie był osobą co jakiś czas przegrywającą albo ciągle przegrywającą. A może cieszysz się ze swojego życia, ale chciałbyś, aby ono było jeszcze lepsze. Czy są takie osoby, które chciałyby, abyśmy mogli się dzisiaj całym zborem modlić się o to. Halleluja, tak, są osoby. Halleluja. Wołajmy wspólnie do Pana. Halleluja, dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas kochasz, że Ty nas miłujesz, że Ty każdemu z nas wychodzisz naprzeciw. I Ty sprawiasz, że w naszej bezsilności, naszych słabości. Panie, Ty podźwigniasz. Ty wynosisz, Panie. I stawiasz na twardym gruncie. I Ty pokazujesz, że to, cośmy już od Ciebie odebrali, to jeszcze nie jest koniec. Że Ty masz dla nas jeszcze większe rzeczy, wspanialsze rzeczy. I Panie, uwalnia nas ku temu, abyśmy mogli to od Ciebie brać. I w swoim życiu stosować. I stawać się błogosławieństwem dla innych. Tak, Panie, proszę, abyś dzisiaj działał. Abyś w sposób szczególny dotykał tych osób, które tego dzisiaj pragną. Aby być blisko Ciebie. Aby w Tobie zwyciężać. Aby przełamywać wszelkie bariery. Abyśmy wspólnie byli gotowi na trudne czasy. Na czasy prześladowań, na czasy trudnych, różnych sytuacji, abyśmy byli gotowi i aby wtedy świętość Twojego Kościoła była jeszcze mocniejsza i jeszcze wspanialsza. Halleluja. Amen.